życiu pewne są tylko dwie rzeczy – śmierć i podatki. Tak twierdzi wielu Polaków. Jako naród raczej nie lubimy, kiedy rząd zagląda nam zbyt głęboko do kieszeni. I to zarówno w kontekście monitorowania jej zawartości, jak i wzrostu stawek podatkowych. Jednak w najnowszym projekcie budżetowym, który zakłada znaczny wzrost wydatków rządowych, wyższe stawki podatków oraz nowe daniny także nas nie ominą. Pytanie, jak głęboko władza sięgnie do naszych portfeli w roku 2024. Jakich nowych podatków możemy się spodziewać i o ile wzrosną stawki dotychczasowych danin publicznych? Sprawdźmy to.
Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i kolejnym odcinku edukacyjnej serii Bizon, gdzie prostym językiem poszerzamy Waszą świadomość finansową. Dzisiaj omówimy zmiany w podatkach, jakie czekają nas na rok 2024 i zastanowimy się, dlaczego takie zmiany najpewniej zostaną wprowadzone. Niezależnie od tego, kto utworzy rząd. Koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy wciąż ma szansę na wprowadzenie własnego budżetu, ale zakładam, że pod względem podatkowym niewiele to zmieni, bowiem każdy rząd będzie postępował zgodnie z kamieniami milowymi wyznaczonymi przez Unię, czy też zasadami przyjętymi lata temu. A wszystko to wpłynie na zasób naszych portfeli. Stałych widzów proszę jak zwykle o kredyt zaufania w postaci łapki w górę. I ruszamy! Czas to pieniądz, więc zaczynajmy! Jak oceniany jest polski system podatkowy? W 2022 roku Polska zajęła dopiero 28 miejsce w rankingu OECD oceniającym wydajność systemu podatkowego. Co ważne, w owym rankingu nie chodzi o wysokość stawek podatkowych, tylko ocenia się w nim efektywność i łatwość w użytkowaniu danego systemu. Innymi słowy, ranking pokazuje, czy dany kraj posiada system nacechowany konkurencyjnością i neutralnością dla płacącego daniny, czy zupełnie odwrotnie. Tak jak to ma miejsce w przypadku polskiego podwórka podatkowego. Relatywnie niska pozycja Polski w stosunku do sąsiadów może zastanawiać. Pytanie więc, dlaczego polski system podatkowy jest tak nieefektywny? Podstawowym problemem polskiego systemu podatkowego jest zawrotna dynamika wprowadzanych zmian. I to zmian, które często potrafią nadbudowywać wcześniej wprowadzone zmiany, do których księgowi dopiero zdążyli się przyzwyczaić. Wprowadzenie dwóch ustaw odnośnie tego samego podatku w tym samym czasie nie jest niczym zaskakującym i miało miejsce choćby w 2018 roku przy projekcie zmiany podatku dochodowego. Zawodowy księgowy może mieć problem z nadążeniem za zmianami w prawie podatkowym, a co dopiero osoba prywatna prowadząca małą działalność gospodarczą. Chaos wynikający z licznych zmian i interpretacji niejasnych przepisów uderza przede wszystkim w małych i średnich przedsiębiorców, którzy nie mają budżetu na armię księgowych i doradców podatkowych jak wielkie korporacje. Przez to niewielkie firmy często nie są w stanie samodzielnie kontrolować prawnych podstaw prowadzenia własnej działalności, co w konsekwencji prowadzi do odprowadzania w podatkach całkiem wysokich kwot w proporcji do ich ogólnych zarobków. Dodatkowo sprawy komplikują administracyjne wytrychy do skarbca przedsiębiorcy. Choćby w 2019 roku otworzyła się furtka do wprowadzania przepisów podatkowych z mocą wsteczną, czyli w praktyce nowy przepis podatkowy może dotyczyć przeszłości, jeśli nie została jeszcze rozliczona. Takie zagrania tworzą dość toksyczne środowisko podatkowe, w którym każdy przedsiębiorca musi obsesyjnie sprawdzać przepisy, nie tylko w kontekście bieżącej działalności, ale również tej z przeszłości. Do negatywnych cech podatków w Polsce należy również bardzo wysoki udział wpływów ze składek na ubezpieczenie społeczne w dochodach publicznych. Można je zatem traktować jako formę opodatkowania dochodów z pracy. Udział tego składnika jest wyraźnie wyższy niż w większości krajów naszego regionu, czy też w krajach Zachodu. Większy, i to nieznacznie, jest tylko w 5 krajach Unii Europejskiej – Szwecji, Czechach, Litwie, Słowenii i Niemczech. Z kolei sama wysokość podatków w Polsce nie jest już tak kontrowersyjna. Uśredniając, składki publiczne w Polsce wynoszą 37,7% PKB ze stanu na rok 2021. To stawia nas bardzo blisko europejskiej średniej, która wynosi około 40% PKB. Ciężko też oceniać system podatkowy wyłącznie po wysokości odprowadzanych danin. Kluczowa w tym rozrachunku jest bowiem kwestia tego, na jaką jakość usług publicznych, czy też infrastruktury, którą w zamian dostarcza państwo, może liczyć obywatel. Podatki to przecież rodzaj wymiany pomiędzy obywatelem a państwem, w której nie powinniśmy pytać wyłącznie o cenę danego produktu, ale także o jego jakość czy też dopasowanie do potrzeb użytkownika. A z tą jakością czy poziomem usług, jak dobrze wiecie, bywa różnie, na przykład w przypadku NFZ-u, którego działalności nie sposób porównać do krajów, w których podatki są owszem wyższe, jak na przykład Dania czy Szwecja, ale również jakość usług bywa znacznie wyższa. Choć za to pod względem bezpieczeństwa na tle Unii jesteśmy bardzo wysoko i chociaż w tej kwestii wiadomo, za co się płaci, a będziemy płacić coraz więcej. Pytanie więc, o ile wzrosną podatki w roku 2024? Zacznijmy od podatków bezpośrednich, w których zmiany zauważymy natychmiast. Prawdziwym hitem roku 2024 z pewnością stanie się nowy podatek, który na szczęście rozkręci się dopiero za ponad 2 lata, czyli tak zwana opłata od pojazdów spalinowych. Nie jest tajemnicą fakt, że auta w Polsce nie należą do najnowszych. Do tego okazuje się, że mamy ich najwięcej w całej Unii Europejskiej. Według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego na 1000 Polaków przypada aż 687 samochodów, z czego aż 41% z nich ma już przynajmniej 20 lat. To jedna z przyczyn, dla których Komisja Europejska jako jeden z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy ustanowiła właśnie wprowadzenie opłaty od pojazdów spalinowych. Natomiast samo wprowadzenie tego rodzaju opłat będzie stopniowe. Pierwszy podatek, który ma wejść w życie już w czwartym kwartale 2024, to tak zwana opłata rejestracyjna od posiadania pojazdów związanych z emisjami zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci. Opłata ma zależeć od emisji CO2 lub tlenków azotu, czyli pewnie od norm euro. Kolejny podatek powinniśmy zobaczyć w drugim kwartale 2026 roku. Będzie to podatek od posiadania pojazdów związanych z emisjami, także zgodny z zasadą zanieczyszczający płaci. Podatek ma być cykliczny, najpewniej coroczny. W tym przypadku wysokość opłaty również ma być skorelowana z emisjami CO2 i NOx. Ponadto dochody z obu opłat mają zostać przeznaczone na ograniczenie negatywnych efektów zewnętrznych transportu i rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. Można więc powiedzieć, że w ten sposób złożymy się wszyscy na niskoemisyjny transport zbiorowy, m.in. dla tych, którzy z powodu dodatkowych obciążeń mogą być zmuszeni do rezygnacji z pojazdu. Ile dokładnie zapłacimy? Niestety konkretów na ten moment brakuje. Wzór na obliczenie podatku, który krąży w internecie, został wyciągnięty z projektu ustawy z 2006 roku i 16 lat temu został odrzucony większością głosów. Nie można więc traktować go jako prawidłową wykładnię tego, co nas czeka, a symulacje przez niego przedstawiane są raczej zawyżone. Kalkulator dotyczył bowiem samochodów zarejestrowanych po raz pierwszy na terytorium kraju, a nie cyklicznej opłaty za auto. Miał być także powiązany ze zniesieniem podatku akcyzowego. Opłata zgodna z polityką zrównoważonego rozwoju może być szczególnie dotkliwa właśnie dla Polaków. Głównie ze względu na wysokie zagęszczenie aut, które są już pełnoletnie, i niemożność zakupu auta elektrycznego, które często wciąż są kilka razy droższe od tych użytkowanych obecnie. Tym samym z czasem podatek od aut spalinowych prawdopodobnie przekona część społeczeństwa do rezygnacji z posiadania samochodu i korzystania z alternatyw, takich jak transport zbiorowy. Niemniej opłata nie uderzy tylko w posiadaczy aut osobowych. Czeka nas także wzrost podatków w sektorze aut ciężarowych, gdzie opłaty również mogą być spore i mogą mieć wpływ na konkurencyjność polskiego sektora transportowego. Najwyższe opłaty mają dotyczyć największych ciężarówek. Jeśli chodzi o wartość procentową, nowy projekt budżetu zakłada wzrost wartości podatku nawet o 15%. Cały ten proces ma swoje dobre i złe strony. Mianowicie z pewnością w najbliższych latach średnia wieku aut w Polsce spadnie, a tym samym na drodze zobaczymy mniej tak zwanych kopciuchów. Z drugiej strony mniej zamożna warstwa społeczeństwa może być zmuszona do ograniczenia wykorzystania lub zupełnej rezygnacji z własnych pojazdów, co mocno ograniczy możliwości tych obywateli i obniży ich standard życia, który i tak przecież nie był zbyt wysoki. Pytanie więc, czy za moment nie będziemy musieli wybierać pomiędzy ochroną klimatu, a ochroną mniej zamożnej części społeczeństwa oraz które z tych dwóch należałoby priorytetyzować. Będę wdzięczny za wasze szczere opinie w komentarzach. Podatek od zysków kapitałowych do zmiany? Tak zwany podatek Belki od dawna stanowi przedmiot debaty publicznej. Początkowo stawka tego podatku wynosiła 20%, ale od roku 2004 jest utrzymywana stale na poziomie 19%. Większość ekonomistów uważa, że zwolnienie części inwestycji z tego rodzaju podatku pobudziłoby gospodarkę. A jak zapatrują się na te kwestie poszczególne partie? Prawo i Sprawiedliwość w 2022 roku analizowało możliwość zmian w podatku Belki, między innymi w postaci wprowadzenia kwoty wolnej w wysokości 10 tysięcy złotych. Jednak partia póki co porzuciła ten pomysł. Z kolei jeśli do władzy rzeczywiście dojdzie koalicja złożona z partii opozycyjnych, to sprawa wciąż pozostaje otwarta. Pomijając lewicę, wszystkie partie w kampanii wyborczej były zgodne co do tego, że ten podatek należy zmodyfikować. Obecnie żadne ugrupowanie nie mówi o jego zupełnej likwidacji, ale niemal każde wspomina o zwolnieniu z niego choćby części inwestycji, jakich podejmują się Polacy. Dla przykładu Trzecia Droga proponuje, aby zwolnić z tego podatku osoby fizyczne. Konfederacja chciałaby znieść daninę w przypadku zysków od lokat oraz obligacji. Natomiast Koalicja Obywatelska w tzw. 100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów umieściła propozycję zniesienia podatku Belki dla oszczędności i inwestycji do kwoty 100 tysięcy złotych. W tym przypadku warunkiem jest co najmniej roczny horyzont inwestycji. Zatem czy ewentualny nowy rząd spełni te obietnice w roku 2024? Tego niestety nie wiemy, ale możecie obstawiać w komentarzach. Niewątpliwie ktokolwiek, kto inwestuje pieniądze lub choćby trzyma oszczędności na lokacie, mocno by na tym zyskał. Wzrosłyby osiągane przez nas stopy zwrotu, dlatego że nie musielibyśmy się już dzielić z państwem i uniknęlibyśmy pewnego rodzaju podwójnego opodatkowania. Obecnie działa to tak, że od zarobionych pieniędzy muszę najpierw zapłacić podatek dochodowy. Później, kiedy na przykład wrzucę część oszczędności w euro na rachunek walutowy w Freedom24, codzienne odsetki będę musiał ująć w picie rocznym w kwietniu. Od ujętych w nim zysków będę musiał zapłacić podatek Belki w wysokości 19%, przez co na długoterminowych produktach de facto nie zarobię do 4,5% w euro i 6,13% w dolarze, tylko będę musiał odjąć od tego niemal 1/5. Bo właśnie o tyle zostaną uszczuplone moje pierwotne zyski po opodatkowaniu. Jednak nadal, z podatkiem czy bez, póki co nie znalazłem lepszego oprocentowania dla obcych walut na rachunku brokerskim. Jednocześnie Freedom24 to europejska spółka córka dużej grupy kapitałowej notowanej na Nasdaqu, a środki do 20 tysięcy euro chronione są przez ICF, zgodnie z europejskimi normami. Dlatego jeśli także macie problem z sensowną ofertą dla euro czy dolarów, to warto zerknąć do oferty stałego partnera kanału w opisie filmu. Odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Was pytania znajdziecie w przypiętym komentarzu. Pamiętajcie też o konieczności użycia naszego linka, bo to gwarantuje dostęp do ciekawych bonusów w przyszłości. W razie trudności, jak zwykle, jesteśmy pod mailem. Podatki lokalne, jak działają i o ile wzrosną? Polski system podatkowy opiera się o 4 instytucje: budżet państwa, budżet województwa, budżet powiatu oraz budżet gminy. Wszystkie te 4 budżety są zasilane z podatków obywateli. I tak na przykład w przypadku podatków dochodowych od osób fizycznych ponad 50% wartości podatku zostaje w budżetach samorządowych. Oprócz tego istnieją podatki, w których 100% wpływów jest przekazywana gminom. Do podatków zasilających w całości budżety jednostek samorządu terytorialnego należą podatki od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych oraz dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej. I to właśnie te podatki ulegną zmianie w 2024. Przede wszystkim wzrośnie wysokość podatku rolnego, nawet o 21%. W 2024 opłata wyniesie 224 zł za 1 hektar przeliczeniowy. Oprócz tego, ze względu na występowanie inflacji, maksymalna stawka pozostałych podatków również zostanie podwyższona o 15%. Przykładowo w kontekście podatku od nieruchomości oznacza to wzrost maksymalnych opłat od lokali mieszkaniowych o 15 groszy za metr kwadratowy. A w przypadku lokali z działalnością gospodarczą o 4,32 zł za metr kwadratowy. Dodatkowo nieco ponad 55,3 miliarda złotych wpłynie do budżetów gmin z tytułu udziału w podatku PIT w 2024 roku, dlatego że procent udziału gminy w tym podatku również zostanie podniesiony do około 38,5%. Oznacza to skokowy wzrost dochodów budżetów samorządowych w Polsce, co można uznać za pozytywną zmianę w kontekście kierunku decentralizacji systemu podatkowego. finansowego, ale także za negatywną w kontekście zmiany zmierzającej ku wzrostowi korupcji w samorządach, co obserwowaliśmy już na początku tego wieku. Wśród ekonomistów opinie na temat tego, jaki będzie to miało wpływ na zwykłych obywateli, są zazwyczaj podzielone. Zalety tego podejścia obejmują większą autonomię samorządów, lokalną kontrolę i rozwój regionalny. Jednak istnieją też potencjalne wady, takie jak nierówności między regionami, brak jednolitych standardów i konflikty administracyjne. Dlatego ważne jest odnalezienie równowagi pomiędzy lokalną autonomią a utrzymaniem spójności na poziomie krajowym, aby obywatele czerpali korzyści z tych zmian. Kolejna potencjalna zmiana w 2024 to możliwy koniec zerowej stawki VAT. Omówione wcześniej pozycje dotyczą podatków bezpośrednich. Są to takie daniny publiczne, w których przedmiotem podatku jest praca człowieka, jego majątek i inne rzeczy związane z jego życiem. Tego rodzaju podatków ciężko nie zauważyć, bo rozliczamy się z nich co roku. Istnieją jednak inne podatki, tak zwane podatki pośrednie, które płacimy przy zakupie danego produktu czy usługi. W Polsce wyróżniamy trzy podatki pośrednie: akcyzę, podatek od gier oraz VAT. Podatki tego rodzaju mają bardzo duży udział w przychodach budżetu państwa. Dokładniej dochody z VAT w 2022 roku wyniosły 230,4 miliarda złotych, co stanowi prawie 50% całych wpływów budżetowych. Najistotniejszy będzie dla nas zatem VAT, który płacimy przy zakupie większości produktów, a za moment przejdziemy także do akcyzy. W Polsce obowiązują cztery stawki podatku VAT. Podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 23%. Z kolei obniżone stawki VAT wynoszą 8%, 5% oraz 0%. Natomiast warto przypomnieć, że w ramach walki ze skutkami lockdownów rząd Prawa i Sprawiedliwości utrzymywał zerowy VAT na podstawowe towary spożywcze. Taki zabieg w kluczowym momencie miał spory wpływ na ceny na półkach sklepowych, więc nie bez przyczyny analitycy snują teraz teorię, jak to może wyglądać w przyszłym roku. Bowiem do końca tego roku obowiązują obniżone stawki VAT-u z 5% do 0% na towary takie jak mięso, pieczywo, ryby, produkty mleczarskie, warzywa, owoce, zboże, tłuszcze i oleje, przetwory z warzyw, owoców, wody i niektóre napoje. Istnieją silne przesłanki ku temu, że stawka VAT jednak nie ulegnie zmianie również w roku 2024. Świadczą o tym liberalne gospodarczo projekty zwolnień z VAT, które znajdują się w programach nowych potencjalnych partii koalicyjnych, Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi. Niestety z lektury projektu założeń do ustawy budżetowej nie wynika obecnie wprost, że tak zwana tarcza zostanie zachowana, więc nie mamy co do tego pewności. Zatem jeśli nie nastąpi zmiana w projekcie budżetu, to możemy się spodziewać odejścia od zerowego VAT-u, a to może wprost przełożyć się na wzrost cen żywności. Następne podwyżki dotyczą akcyzy. Akcyza także nie jest bez znaczenia dla sytuacji finansowej Polski. Wpływy z niej stanowią bowiem drugie największe źródło dochodu budżetu, które co roku dostarcza kilkadziesiąt miliardów złotych do państwowej kieszeni. Akcyza to również forma podatku pośredniego, który jest nakładany na konkretne towary. Zazwyczaj na produkty, które są uważane za luksusowe lub potencjalnie szkodliwe dla zdrowia publicznego. Jest ona obliczana w oparciu o ilość lub wartość towaru i często nakłada się ją na alkohol, tytoń, paliwo, napoje energetyczne, samochody oraz niektóre rodzaje broni. Podwyżkę tego podatku możemy obserwować w zasadzie co roku. Coraz wyższe stawki są ujęte w tzw. mapie drogowej, przyjętej przez rząd w roku 2021. Według niej akcyza będzie wzrastać co roku zgodnie z harmonogramem na lata 2023-2027 o 5% w przypadku alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich oraz o 10% w przypadku papierosów, tytoniu do palenia cygara i cygaretki oraz suszu tytoniowego. Tym samym w 2024 roku możemy spodziewać się właśnie takich podwyżek akcyzy, co przełoży się niewątpliwie na odpowiedni wzrost cen papierosów oraz alkoholu. Podatek od plastiku. Kolejnym projektem nowego podatku jest podatek od plastiku, będący znowu przedłużeniem polityki Unii Europejskiej w kwestii Polski. Wśród nowych obowiązków należących do przedsiębiorców pojawia się więc konieczność osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania do recyklingu narzędzi połowowych, które stanowią odpady zawierające tworzywa sztuczne. Na rok 2024 obowiązuje próg wagowy wynoszący 5%. Podobnie jak w przypadku wzrostów akcyzy, projekt jest rozplanowany, żeby zapewnić coroczne podwyżki progu o około 5% rocznie, tak aby docelowo w 2030 roku osiągnąć poziom 30%. Za brak spełnienia norm przewidziane są oczywiście kary w wysokości 25 groszy za każdy niespełniający norm recyklingowych kilogram plastiku. Wielu przedsiębiorców czuje się oszukanych przez rząd, ponieważ ich zdaniem to rząd powinien zaoferować efektywny system recyklingowy, a nie karać przedsiębiorców, którzy nie mają nawet możliwości spełnić rządowych wymagań. Wyraźny sprzeciw słychać szczególnie ze strony branży napojowej, której nie podoba się przede wszystkim wysokość potencjalnych opłat, które są kilkudziesięciokrotnie wyższe niż początkowo zakładano. Dodatkowe koszty będzie ponosił także użytkownik końcowy. Od stycznia 2024 roku konsumenci zapłacą 20 groszy za jednorazowe kubki na napoje oraz 25 groszy za pojemniki na żywność sprzedawane w gastronomii. Takie opłaty będą musieli wprowadzić wszyscy przedsiębiorcy z branży handlu detalicznego, gastronomii oraz automatów. Taki podatek oznacza oczywiście wzrost kosztów dla producentów, co może się przełożyć na wyższe ceny produktów końcowych oraz dodatkowe opłaty ponoszone już stricte przez konsumentów. Dla wielu obserwatorów tak radykalne przeniesienie odpowiedzialności za środowisko bezpośrednio na konsumenta wydaje się irracjonalne. A jaka jest wasza opinia w tym temacie? Zgadzacie się z polityką Unii w kontekście plastiku? Jeśli ten materiał był dla was wartościowy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na dole, aby nie przegapić kolejnych. Wiernych Bizonów proszę jak zwykle o hashtag Bizon w komentarzu, a ofertę partnera odcinka znajdziecie w opisie filmu. Mam nadzieję, że widzimy się za moment w jednym z kolejnych filmów, które widzicie wokół mnie, a jeśli nie, to do zobaczenia w kolejnym filmie już niebawem. Cześć!